Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, pierwszym po wakacjach, nowym odcinku z cyklu Nie taki synod straszny. Jesteśmy w tym temacie mszy świętej. Przypomnę Państwu, że ostatnio mówiliśmy o postawach i gestach w czasie Eucharystii, o miejscu i czasie celebracji mszy świętej. Dzisiaj kolejne tematy związane z tym sakramentem, niezwykle ważnym, który, jak mówimy, jest szczytem i źródłem naszego chrześcijańskiego życia. Pierwszy synod diecezji kaliskiej bardzo mocno podkreśla i porządkuje kwestie dotyczące niedzielnej Eucharystii. Mówi o porządku mszy świętej w niedzielę i święta. Państwo ten porządek pewnie w swoich parafiach doskonale znacie, jest on pewnie ustalony od wielu, wielu lat. Pewnie też pamiętacie, że po wielokroć zdarzało się, zwłaszcza w dużych parafiach, że ten porządek niedzielnej mszy świętej był zmieniany, albo coś było dodawane, albo coś było ujmowane. Wszystko to ma służyć pewnej wygodzie dostępu do niedzielnej mszy świętej wiernym, zwłaszcza w dużych parafiach, gdzie tych mszy świętych jest bardzo dużo. I synod również reguluje te sprawy. Nie myślcie Państwo, że to tak zależy od widzimisię proboszcza. Owszem, trzeba wziąć pod uwagę różnego rodzaju kwestie, na przykład jeśli wierni mają daleko do kościoła, albo trzeba wziąć pod uwagę także to, jak działa komunikacja, jak mogą dojechać. Dzisiaj to nie jest wielki problem, bo większość z nas ma samochody. Kiedyś msze święte, zwłaszcza na wsiach, były również ustalane i porządek tych mszy świętych był ustalany po prostu pod możliwości, a więc tak jak przyjechał autobus na przykład, wtedy wierni mogli w tej mszy świętej uczestniczyć. Przypomnijmy sobie, że też kiedyś na złość robiono, że tak układano rozkład jazdy, żeby wierni nie mieli możliwości dojazdu na mszę świętą, bądź musieli na nią długo czekać, bądź też na nią się spóźniali. Dzisiaj tego problemu nie ma, ale ten porządek mszy świętych w niedzielę i święta jest bardzo istotny i synod podkreśla, że tak należy rozplanować msze święte, aby wierni mieli łatwy dostęp w Eucharystii i mogli w niej uczestniczyć. A więc zobaczcie Państwo, że te dwa elementy, te dwie kategorie są tutaj zasadnicze. Łatwy dostęp do Eucharystii i możliwość uczestniczenia w niej. Te dwa warunki muszą być spełnione jednocześnie, a zatem porządek mszy świętych niedzielnych musi być tak ustawiony, żeby ludzie w sposób prosty mogli go zapamiętać, mogli z niego korzystać i żeby też ten porządek nabożeństw za często się nie zmieniał, żeby ludzie nie byli zaskakiwani, że nagle gdzieś msza święta, która była powiedzmy o godzinie 10, jest odprawiana o godzinie 10:30. Synod mówi także, że między poszczególnymi mszami trzeba zachować odstęp czasu niezbędny do godnej, bez pośpiechu celebracji, a także do wymiany wiernych i przewietrzenia świątyni. I synod tutaj określa bardzo konkretnie, że msza święta w niedzielę i święta nie powinna być celebrowana częściej jak co półtorej godziny. A więc jeśli założymy, że msza święta trwa około godziny, to pozostaje jeszcze pół godziny do kolejnej celebracji i to pół godziny ma właśnie służyć temu, żeby wierni mogli ze spokojem wyjść, żeby mogli też pomodlić się w milczeniu, w ciszy, adorować Najświętszy Sakrament, żeby mogli przeżyć dziękczynienie, ale też, żeby kapłan nie musiał się spieszyć ze sprawowaniem Eucharystii, żeby nie czuł się jakoś związany z czasem, z zegarkiem, żeby na niego co chwilę nie patrzył, bo wtedy mamy wrażenie, że ta msza święta nie jest właściwie przeżywana. Jeśli chodzi o dni powszednie, to msza święta może być odprawiana w porze rannej, popołudniowej, wieczornej, w każdym razie dogodnej dla wiernych. Praktyka pokazuje, że w miastach, ale coraz częściej też na wsi, dogodną godziną mszy świętej w dzień powszedni dla wielu wiernych jest msza święta wieczorna. Ja mam takie doświadczenie z własnej parafii, że kiedy ludzie przychodzą zamawiać mszę świętą, kiedy składają ofiary na intencję mszy świętej, to często proszą, aby ta msza święta była odprawiana w godzinach wieczornych. To też niestety ma wpływ na to pewien styl życia, który prowadzimy, ale przypomnijmy sobie, że jeszcze do czasów Soboru Watykańskiego II, a więc do lat 60. ubiegłego wieku, msza święta była celebrowana głównie rano i ludzie także na tę mszę świętą przychodzili. Z biegiem czasu papieże wydawali odpowiednie przywileje, możliwości dawali celebracji także wieczornej mszy świętej, ale generalnie celebrowano ją do południa i było to związane z postem eucharystycznym, który przed Soborem Watykańskim II był bardzo długi. Teraz wiemy, że jest to tylko godzina przed mszą świętą. Synod także podaje, że w porządku niedzielno-świątecznym większych parafii powinna znaleźć się msza święta z udziałem dzieci i msza święta z udziałem młodzieży. I znowu tutaj synod wskazuje na to, że powinna być ona celebrowana w dogodnej porze, w odpowiednio wybranej, z odpowiednimi modlitwami, pieśniami, wykonywanymi przez dzieci, młodzież, a także ze Słowem Bożym do nich dostosowanym. W parafiach małych, gdzie jest tylko jeden kapłan, wiadomo, że jest to trudniejsze i trudno też, kiedy są dwie msze święte, organizować specjalną mszę świętą dla dzieci, jednak należy ich obecność uwzględniać w czasie Eucharystii i doceniać to, że one na tą liturgię eucharystyczną przyszły. O nabożeństwach i godzinach ich odprawiania powinna informować tablica umieszczona przy wejściu na plac kościelny lub obok wejścia do kościoła. No, to jest oczywiste. Kiedyś pamiętam, jak byłem w Warszawie, to ta tablica znajdowała się w środku świątyni. Wielu ludzi przychodziło, szukało tych godzin mszy świętych przed kościołem, nie mogąc znaleźć, nawet do kościoła nie wchodzili. Więc myślę, że jak najbardziej uprawniony jest ten zapis, jest ta norma każąca umieszczać informacje o celebrowaniu mszy świętej na zewnątrz kościoła. Proszę Państwa, tak jak ważny jest porządek mszy świętej, tak ważne jest to, by można było odpowiednio przeżywać Eucharystię, ale też wiemy, że do kościoła przychodzimy nie tylko na mszę świętą. Przychodzimy do kościoła także na to, by adorować Najświętszy Sakrament. I najpiękniejszym miejscem adoracji Najświętszego Sakramentu jest oczywiście kaplica adoracji, gdzie właściwie ludzie mają ciągły dostęp do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niestety obserwujemy dzisiaj w wielu miejscach pozamykane kościoły. Ja ostatnio się tego cieszyłem, bo jeden z księży, który został proboszczem w tym roku w naszej diecezji w niewielkiej wiosce, pierwszą decyzją, jaką podjął, to to, że otworzył kościół. Kościół jest otwarty przez cały dzień, od rana do wieczora i wierni, o ile tylko chcą, mogą korzystać z tego wielkiego, przyznacie Państwo, dobrodziejstwa. W mojej parafii również kościół jest otwarty, jest dostępna kaplica adoracji, gdzie ludzie mogą przychodzić, modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. I synod również o tej kaplicy adoracji mówi, wspominając, że w roku wielkiego jubileuszu we wszystkich miastach powiatowych na terenie naszej diecezji zostały ustanowione kaplice adoracji. A więc mamy adorację w Jarocinie, w Kaliszu, w Kępnie, w Krotoszynie, w Ostrowie, w Ostrzeszowie, Pleszewie i Wieruszowie. No i synod tutaj takimi pięknymi słowami podkreśla znaczenie tych miejsc, tych kaplic wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Otóż mówi, że są to jakby gorące krzaki, z których cześć wiernych ku Jezusowi Chrystusowi będzie promieniowała na całą diecezję. Oczywiście można i trzeba zachęcać księży, ale też sami siebie zachęcajmy do adoracji Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza tam, gdzie nie ma kaplicy wieczystej adoracji, warto o niej pomyśleć, zwłaszcza, jak mówi synod, w pierwsze czwartki, w pierwsze piątki, w pierwsze soboty miesiąca, a także w ramach tak zwanej wieczystej adoracji, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że w każdej parafii w naszej diecezji codziennie powinna być adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie w innej parafii, w innym kościele powinien być wystawiony Najświętszy Sakrament. Warto sprawdzić, jak to w naszych parafiach działa. I synod zachęca, by w każdej parafii raz w miesiącu w ustalonym terminie odbywała się wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest, myślę, bardzo ważne i myślę też, że jest to jakieś zadanie ludzi świeckich, by prosić o tą możliwość adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No, nic tak nie przemieni naszego życia jak spotkanie z Bogiem, a tym bardziej nic nie przemieni naszego życia tak jak spotkanie z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W Warszawie, w parafii, gdzie mieszkałem, adoracja była 24 godziny na dobę. Kościół był otwarty dzień i noc. Ludzie przychodzili i w dzień, i w noc. Oczywiście w nocy było ich dużo, dużo mniej, aniżeli w ciągu dnia, ale jednak przychodzili. Z całej Warszawy się zjeżdżali i co ciekawe, nic z tego kościoła nigdy nie zginęło. A więc argument, że coś tam może zginąć, że ktoś może coś ukraść, jest absolutnie nietrafiony. Nawet jeśli by coś zginęło, no to nie ma to takiej wartości jak adoracja. A jeśli są jakieś cenne rzeczy w kościele, to oczywiście należy je właściwie zabezpieczyć lub zatroszczyć się o to, żeby w czasie adoracji zawsze byli ludzie, żeby ktoś przychodził i adorował Pana Jezusa, a jednocześnie pełnił funkcję takiej osoby pilnującej, żeby w czasie tej adoracji był w kościele po prostu porządek, żeby nic złego się nie wydarzyło. Oczywiście miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu jest na co dzień tabernakulum. Synod, odnosząc się do prawa powszechnego, czyli do prawa zawartego w kodeksie prawa kanonicznego, mówi o tabernakulum, które powinno być umieszczone w części kościoła lub kaplicy, widocznie, stosownie przyozdobionej i odpowiedniej do modlitwy. Synod podaje tutaj także takie bardzo ważne elementy techniczne dotyczące samego tabernakulum. Otóż powinno być pancerne, chroniące przed pożarem, trwale umocowane, wykonane z odpowiedniego materiału oraz tak zamknięte, ażeby wykluczyć niebezpieczeństwo profanacji. Czym jest profanacja Najświętszego Sakramentu, chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, ale właśnie ważne jest to, żeby tabernakulum było rodzajem sejfu, w którym przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Oczywiście odpowiednio przyozdobione, wyzłocone, piękne, czyste, zawsze z największą dbałością trzeba podchodzić do tego miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu. Klucz od tabernakulum powinien być najstaranniej strzeżony i to informacja przede wszystkim dla zakrystianów, którzy w pewnym sensie są odpowiedzialni. Oczywiście pierwszym odpowiedzialnym jest proboszcz lub też rektor kościoła, ale też odpowiedzialnym za przechowywanie tego klucza do tabernakulum jest oczywiście proboszcz i to on powinien zadbać, by ten klucz w niepowołane ręce się nie dostał. I synod również przypomina taką bardzo ważną normę dotyczącą prawa liturgicznego, ale jednak, że kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament, nie można sprawować mszy świętej ani mszalnej liturgii słowa przy tym wystawionym Najświętszym Sakramencie. Oczywiście mówimy o miejscu jednoczesnym, czyli jeśli Najświętszy Sakrament jest wystawiony gdzieś w bocznej kaplicy, gdzie nie jest sprawowana Eucharystia wprost, to oczywiście jest to możliwe. Natomiast nie dopuszcza się sytuacji, że na tym samym ołtarzu, na którym jest sprawowana Eucharystia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Tego czynić nie można. Ja pamiętam kiedyś w czasie procesji Bożego Ciała Najświętszy Sakrament był wystawiony i była sprawowana msza święta. Synod jasno i wyraźnie takim praktykom przeczy. I na koniec, proszę Państwa, tego naszego dzisiejszego spotkania chciałbym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na piękny zwyczaj. Nie wiem, czy to można nazwać zwyczajem, bo jest to pewna tradycja, która zrodziła się w naszej diecezji w roku wiary, którą warto w tym miejscu podkreślić. Mianowicie adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest prowadzona w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Akurat w październiku nie było, bo był czytany list poświęcony Dniowi Papieskiemu, ale ta adoracja jest przeniesiona właśnie na Dzień Papieski, na 13 października. Bardzo piękne doświadczenie i myślę, że bardzo potrzebne w Kościele, że ksiądz biskup zarządził, iż zamiast homilii ma być po mszy świętej wystawiony Najświętszy Sakrament i wierni przez kilka kilka chwil mają ten Najświętszy Sakrament adorować. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i warty podjęcia w naszych parafiach. Nie tylko w roku wiary, ale może i dłużej. Warto, jeszcze raz to powtórzę i synod nas do tego zachęca, podając właśnie te normy dotyczące przechowywania i adoracji Najświętszego Sakramentu, by jak najwięcej czasu tej modlitwie poświęcić. I do tego Państwa zachęcam. W Kaliszu trzy miejsca wieczystej adoracji. Bazylika Świętego Józefa, Kościół Ojców Franciszkanów i oczywiście diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka. Daj Boże, że będzie tych miejsc więcej. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.